Krzysztof Bąk. Świetlany mrok. Tom trzeci. Trzecia z dziewięciu. Część czwarta. Jeden. Porwanie. Świadomość powróciła. Najpierw zmysły wychwyciły łagodne kołysanie. Następnie do uszu kobiety doszedł miarowy stukot, zdawało się, końskich kopyt. Panujący wokół zapach przywodził na myśl kwitnące łąki. W końcu Kati otworzyła oczy. Zorientowała się, że leży na końskim grzbiecie, przewieszona przez siodło. Nie miała skrępowanych rąk ani nóg. Rozejrzała się. Tuż koło niej jechała konno dojrzała kobieta. Po chwili Kati była już pewna. Była to ta sama osoba, która niespodziewanie wtargnęła do jej domostwa. Posiadała rude, kręcone włosy, nieco szczurzą twarz i bliznę na lewym policzku. Jej płowy koń miał przytroczone do siodła liczne, pękate sakwy. Przebudziłaś się, szmato? Oznajmiła leniwie rudowłosa postać, nie spoglądając nawet na przewieszoną przez koński grzbiet kobietę. Ta z trudem usiadła w siodle i chwyciła wodze. Popatrzyła wokół, rozglądając się za innymi osobami. Jednak poza bezkresną, ukwieconą równiną otaczającą kamienny trakt, nie dostrzegła żywej duszy. — Gdzie moje dzieci? — zapytała zamierającym głosem zaniepokojona Kati. — Chłopiec jest na razie bezpieczny, a dziewczynka — cóż? Usłyszała w odpowiedzi. — Co się stało z Nakis? Krzyknęła już na dobre zdenerwowana Kati. Panuj nad swoim głosem, szmato! Warknęła rudowłosa kobieta i po raz pierwszy zaszczyciła rozmówczynię spojrzeniem swoich intensywnie zielonych oczu. Mów, gdzie moja córka? Nie zważała na ostrzeżenia Kati. Zniknęła. Odparła na powrót obojętnie rudowłosa kobieta. Zniknęła. Tak. Przepadła jak kamień w wodę, jak kamień rzucony w toń szmaragdowego oceanu. Dość tego! Kati nawróciła konia. Nigdzie nie odjedziesz. Nie powstrzymasz mnie. Ja? Nie muszę. Sama do mnie wrócisz i to bardzo potulna. Chyba kpisz. Kati spojrzała na ułożenie słońca na niebie i pognała co sił w stronę, gdzie jak sądziła leżała stolica księstwa Farnes. Po drodze atakowały ją wszystkie dramatyczne sceny, jakich była ostatnio świadkiem. Przed oczyma stanęła jej walka zakapturzonego mężczyzny z niewidzialną istotą. Czyżby Farekai? Przypomniała sobie, jak na czele uzbrojonej grupy wtargnęła do jej domostwa Valtari, która z niezrozumiałych przyczyn poszukiwała Nakis. I wreszcie wzdrygnęła się na wspomnienie próby gwałtu na niej, na Kati, przed którym uratowała ją ta rudowłosa kobieta. Każde z tych wydarzeń było bardziej niepokojące od poprzedniego. Nagle gnająca konno uciekinierka złapała się ręką za gardło. Poczuła, że coraz bardziej się zaciskało, tak, że wręcz niemożliwe było swobodne nabranie do piersi tchu. Zupełnie jakby niewidzialny wąż oplatał jej szyję i coraz silniej dusił. Kati raptownie wstrzymała konia i objęła gardło obiema dłońmi. Na dobre zaczęła się dusić. W przerażeniu popatrzyła w kierunku swojej porywaczki. Ta zastygła w miejscu i wyglądało, jakby oczekiwała uciekinierki z powrotem. Naraz uniosła rękę i wykonała zapraszający gest w swoją stronę. Spanikowana Kati przypomniała sobie jej słowa o tym, że nigdzie nie odjedzie. Krztusząc się, pogoniła rumaka do rudowłosej kobiety. Z każdą chwilą przybliżania się do niej jej gardło ulegało rozluźnieniu i wreszcie mogła zaczerpnąć stróżkę powietrza. U celu stanęła w miejscu i już głęboko oddychając, pokornie zwiesiła głowę. — Mówiłam ci, szmato, nigdzie nie odjedziesz. Przemówiła spokojnie rudowłosa kobieta. — Uwiązałam cię jak sukę na postronku i dla własnego dobra lepiej nie szarp łańcucha, bo zanim go zerwiesz, to się udusisz. A teraz przeproś. Kati milczała. — Powiedziałam przeproś. — Przepraszam. Tak już lepiej. To magia? Wskazując na swoją szyję, Kati niepewnie spojrzała na kobietę. Powiedzmy, że magiczny proszek. Pogładziła przytroczone do siodła sakwy. Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? Mów mi, Ann. Kobieta uśmiechnęła się lekceważąco. Odgarnęła z twarzy rude loki i dodała. Wyznaczono za ciebie nagrodę. Mówiąc wprost, porwałam cię dla okupu. Kathy nie dowierzała tym słowom. Kto wyznaczył okup i dlaczego? Dopytywała. Niejaki Alif, najwyższy prorok świetlistej drogi, szmato.
Alif.
Tak, mam za ciebie dostać 600 korali irium. Ładna sumka, nieprawdaż? Ann odetchnęła głębiej i sama zadała pytanie. Tak właściwie to co jest w tobie takiego cennego, szmato?
Kathy ponownie zawilkła.
Nie igraj ze mną, wysyczała rudowłosa kobieta.
Przyszłość.
Że co?
Skrzywiła się. W pewien sposób znam przyszłość, odparła w zamyśleniu Kathy.
To przypowiedz mi moją, powiedziała drwiąco Ann.
Twojej nie znam.
To kiepska z siebie wróżka, nie warta oferowanej ceny. Ale może ktoś ma względem ciebie jeszcze inne zamiary.
Ann popatrzyła z pewnym podziwem na zgrabną figurę Kathy. Uprowadzona kobieta odezwała się błagalnym głosem.
Proszę, wypuść mnie, zapłacę.
Nic z tego. Zwykłam dotrzymywać danego słowa. Obiecałam cię dostarczyć do cesarskiej stolicy i zrobię to.
Za kogo ty mnie masz, szmato?
Dlaczego mnie tak nazywasz?
Bo nią jesteś.
Warknęła z pogardą Ann.
Szmatą. Wielką szlachcianką, która całe życie nie skalała swoich delikatnych rączek pracą. O, przepraszam, całą twoją pracą było zapewne przymierzanie sukni, biżuterii, smakowanie wykwintnych potraw i wydawanie na świat kolejnych szlacheckich bachorów. Nienawidzę takich jak ty, szmato.
Zakończyła z nienawiścią w głosie.
Nic o mnie nie wiesz. Wystarczy, że na ciebie spojrzę. Chcesz powiedzieć, że moje oczy mnie okłamują?
Tak. Zatem może się jeszcze o tym przekonamy, ale nie teraz. Teraz zaś nastaw do mnie swój szlachecki dzióbek.
Kathy spojrzała na Ann, a ta dmuchnęła jej w twarz niebieskim proszkiem.
Doskonale. Nieważne, jak wyszczekaną masz jadaczkę, zamilkniesz i nie puścisz pary z ust.
Kathy chciała coś powiedzieć, ale zaskoczona zorientowała się, że tylko porusza ustami, z których nie wychodzą żadne dźwięki. Na co Ann parsknęła.
Wyglądasz równie żałośnie, co ryba wyrzucona na brzeg. Zachowuj się, mamy gości.
Naprzeciw jadącej pary na kamiennym trakcie wyłoniła się dwójka jeźdźców. Potężny, jasnowłosy mężczyzna i kobieta z kapturem przerobionym tak, że skrywał połowę jej twarzy. Kiedy cała czwórka znalazła się koło siebie, wstrzymała rumaki.
Niech mnie porwą fale szmaragdowego oceanu!
Ryknęła Ann i lekceważąco dodała.
Kogoż ja tu widzę? Toż to sam, niezwyciężony, jaśnie świetlisty Sageon!
Splunęła na drogę.
To ci niespodzianka,
odparł zgrzytliwie wojownik.
Przedstawisz nas sobie?
Zapytała leniwie towarzysząca mu Orsis.
To jest...
Marszcząc się na twarzy, Sageon z mozołem szukał odpowiednich słów.
To jest twoja niedoszła żona,
syknęła oskarżycielsko Ann.
Ta sama, którą porzuciłeś, aby uganiać się za żałosnymi proroctwami.
Psi!
Prychnęła Orsis.
Niedoszła żona? To dopiero brzmi dumnie.
A tyś co za jedna, szmato?
Rzuciła do niej wyzywająco Ann, a zanim się zorientowała, miała przy gardle ostrze miecza świetlanego mroku.
Jak mnie nazwałaś?
Cedziła przez zęby Orsis.
Odszczekaj to, suko, albo na drugim policzku zrobię ci bliznę do kompletu.
Przestańcie! Krzyknął gniewnie Sageon. Chwycił kobiecą dłoń, zaciskającą się na świetlanym mroku i przepraszająco powiedział do Orsis.
Wybacz tej kobiecie i przyjmij przeprosiny z moich ust. Ona nie chciała, ma trudny charakter.
A ja mam łatwy?
Orsis zmroziła wojownika wzrokiem i skaleczyła twarz Ann. Podjechała do niej konno. Palcem wytarła z policzka krew i oblizała ze smakiem, po czym spokojnie pojechała dalej.
Ciekawe masz towarzystwo,
powiedziała Ann, gdy pół kobieta się oddaliła.
A twoje?
Sageon popatrzył podejrzliwie na Kathy, która przybrała na twarzy cierpiętniczy wyraz.
Wiesz, czym się obecnie trudnię, więc wiesz, kogo masz przed sobą.
Gdybym odnalazł w sobie dość sił, zabiłbym cię,
powiedział surowo wojownik.
Ale nie masz dość sił. Poza górą mięśni na zewnątrz, w duchu jesteś słaby, jak dziecko, zawsze byłeś. Zasłaniając się służbą dla światła, zawsze wybierałeś łatwiejszą drogę.
Mówiła oskarżycielsko Anne.
Mogłaś podążać razem ze mną. Proponowałem ci to.
Sama wybrałaś inaczej.
Bronił się wojownik.
Kpisz? Co to był za wybór? Zamiast rodziny i domu zaproponowałeś mi wieczną tułaczkę? Zaprowadzić światło w mrok? Wiesz, co o tym myślę oraz o tobie? To!
Splunęła Sagaonowi prosto w twarz. On otarł ślinę i ze smutkiem oświadczył. Prawdą jest, że cię skrzywdziłem. Nie chciałem, aby tak się stało. Choć teraz widzę, że ponoszę o wiele większą winę niż sądziłem.
Przeniósł spojrzenie na Kati, po czym wbił nienawistny wzrok w Anne i kontynuował.
Widzę, że z kobiety, którą kiedyś ceniłem, nie zostało dosłownie nic. Nic poza mrokiem, który wypełnił jej duszę i dla którego postanowiła żyć.
A skoro tak, nie mamy sobie nic do zaoferowania i nie mam ci do powiedzenia nic więcej. Żegnaj.
Sagaeon wyminął parę kobiet i ruszył zwolna w ślad za Orsis.
Tak, jesteś winien!
Krzyczała za nim wściekle Anne.
Całe moje życie to jedno wielkie pasmo rozczarowań ludźmi, a największe takimi jak ty, którzy ponoć mienią się tymi dobrymi. Ci są najgorsi, rozumiesz? Najpodlejsi ze wszystkich. Więc jedź, zejdź mi z oczu, uciekaj. Nigdy już mi się nie pokazuj. I pozwól mi was jeszcze bardziej nienawidzić. Was, dobrych ludzi.
Anne naraz zamilkła. Z jednego z zawiniątek przy siodle coś wyciągnęła i zademonstrowała przed Kati. Był to odcięty dziecięcy palec z połyskującym sygnetem, błyskotką, jaką Kegan podarował Albiemu. Rudowłosa kobieta ściągnęła sygnet z palca i włożyła do swojej kieszeni. Zaś część dziecięcego ciała wcisnęła Kati za dekolt.
Żebyś wiedziała, że ze mną nie ma żartów, szmato. Rozczaruj mnie jeszcze czymkolwiek, a każę moim ludziom podesłać tu całą dziecięcą dłoń.
Wycedziła wściekle, spoglądając na zalewającą się łzami przerażoną twarz porwanej kobiety.
Właśnie, masz cierpieć. Wszyscy powinni cierpieć nie mniej niż ja.
2. Zdrajczyni. Wszędzie na łóżku była krew. Biało-czerwone prześcieradło owinęło się wokół zranionej kobiety, a ona ściśle zawiązała je wokół swego brzucha, aby zahamować obfite krwawienie. Następnie stoczyła się boleśnie na podłogę i czołgała w kierunku wyjścia, zostawiając na parkiecie czerwoną smugę. Wsparła się rękoma na drzwiach i nad ludzkim wysiłkiem dosięgła klamki. Przejście się otworzyło i Valtari padła bezwładnie na korytarz. Stąd miała już widok na salon. Dostrzegła w nim górę męskich trupów z poderżniętymi gardłami i morze czerwonej krwi na podłodze. Wtedy opuściła ją reszta nadziei, a wraz z nią także świadomość. Valtari ocknęła się, jako więźniarka w obskurnej celi. Ograniczona kratami przestrzeń była do tego stopnia niewielka, że kobieta ledwie mogła się w niej obrócić, a o wstaniu na równe nogi nawet nie było mowy. Zresztą Valtari i tak nie zdołałaby się podźwignąć do pionu. Po zadanej jej ranie oraz dużej utracie krwi była kompletnie wyczerpana i z trudem utrzymywała otwarte powieki. Zorientowała się też, że została opatrzona. Jej rana była niechlujnie zabandażowana. Być może więc dane będzie Valtari przeżyć przynajmniej pewien czas. Jednak czy tego pragnęła? Wcale nie była pewna. Sięgając myślami do ostatnich wydarzeń, wciąż nie mogła uwierzyć, że sprawy poszły aż tak bardzo źle. Mroczne dziecko jej się wymsknęło. Oddział najemników jakimś cudem wycięto w pień, a ona sama leżała ledwie żywa z raną w brzuchu w zatęchłej celi. A bynajmniej nie były to największe dramaty, jakie ją dotknęły. O nie. Najbardziej bolała zdrada. Jej własna wobec drugiej z dziewięciu oraz zadana jej samej przez Alistri. Choć kiedy z bólem przypominała sobie słowa swojej kochanki, brzmiały one jak wyrok za grzechy Valtari. Tak, zasłużyła na sztylet w swych trzewiach, Ale czy to wystarczyło, by zdjęła z siebie brzemię hańby? Złamanej przysięgi? Niedotrzymanego słowa danego drugiej z dziewięciu? Nie czuła tego. Przepełniało ją rozgoryczenie. Tak bardzo zawiodła okaleczoną kobietę, zawiodła siebie i wszystkich wokół. W kolejne cykle snu stan umysłu więźniarki nie uległ zmianie. Pogrążyła się w marazmie, doglądana od czasu do czasu przez starego medyka. Jej fizyczne zdrowie z czasem się poprawiało, jednak psychika, jak legła, tak pozostała w gruzach. Dlatego też nie zrobiła na Waltarii większego wrażenia wiadomość, że jeden z jej najemników przeżył i wyjawił władzom Farnes, że to właśnie ona jest słynną w Kardanorze kobietą w purpurze. Jej zalany krwią strój zdawał się tylko to potwierdzać. Kolejną informacją była ta, że uznano ją winną zbrojnego ataku na domostwo państwa Deshon. Natomiast ostatnie przyniesione jej wieści mówiły o skazaniu jej na wydanie w ręce ordów w zamian za okup. Wszystkie te wiadomości przyjęła z absolutnym spokojem, niczym sprawiedliwe wyroki losu. 3. Książę. Kegen przekroczył konno bramy miasta i skierował się do książęcego pałacu w Altris. Towarzyszyło mu zasnute chmurami niebo i przygnębiająca atmosfera na ulicach. Niestety od masakry mieszkańców miasta sprzed kilku lat niewiele zmieniło się tu na lepsze. Ulice nadal były wyludnione, a samo Altris zaczęło nosić miano przeklętego, szczególnie po wybuchu tu epidemii czerwonej zarazy, która zadała ostateczny cios zwolna odradzającej się stolicy księstwa. Obecnie była to w zasadzie kiepsko ufortyfikowana twierdza wojskowa. W pustych domostwach skoszarowano żołnierzy, którzy wyprawiali się stąd, aby zaprowadzać porządek w pochłoniętej anarchią niegdyś bogatej krainie. Zbliżając się do bramy pałacu, Kegen wrócił myślami do momentu swojego odjazdu ze stolicy księstwa Farnes. Początkowo gnał stamtąd jak szalony, byle dalej od miejsca pełnego upokorzeń. Myślał tylko o tym, aby uciec od tamtych ludzi i już nigdy nie wracać. Jak się okazało, z dziećmi z opuszczonego przez niego domu Farnes nie łączyły go żadne więzy krwi, a z obecną tam Kati przysięga małżeńska. Te prawdy wydawały się prawdziwymi przekleństwami i chociaż Kegen pragnąłby im zaprzeczyć, to nie potrafił. Mała Nakis ze swoim sączeniem jadu w jego uszy była aż nazbyt przekonująca. I na ten czas wszystko podpowiadało Kegenowi, że była ona dzieckiem mroku. Ten fakt po prostu porażał. Jednak nie mniej bulwersujący fakt stanowiło to, że gdy jego umysł ochłonął i przeszło mu wzburzenie, najzwyczajniej w świecie poczuł w sercu tęsknotę. Lecz tęsknotę nie za swoją dawną żoną, oskarżoną o konszachty z mrokiem, ale o ironio losu za obecną Kati, którą wciąż nie mógł w to uwierzyć, odbierał w swoim sercu jako jedyną ukochaną. Bądź pozdrowiony, panie. Strażnicy przed pałacem skłonili się zgodnie i jeden z nich zajął się koniem Kegena. On sam zeskoczył na ziemię i ruszył na spotkanie z siostrą. Sprężystym krokiem przemierzał znane sobie strojne korytarze, lecz ogołocone z dawnego bogactwa. Słynne obrazy, zdobne wazy czy popiersia w ostatnich latach zwyczajnie stąd ukradziono bądź sprzedano je, aby pokryć rosnące długi księstwa. Wreszcie Kegen pozostawił za sobą zarówno korytarze, jak i myśli o wydarzeniach z Farnes i zawitał do sali, gdzie władcy Arii zwykli udzielać audiencji. Na tronie u szczytu komnaty zastał siostrę, księżną Palis. Wyraźnie znudzona, siedziała niedbale i nonszalansko kiwała nogami. Jak zwykle ubrana była w wyjątkowo elegancką suknię, tym razem błękitną, poprzeszywaną złotymi wstążkami. Palce kobiety wręcz tonęły w połyskujących pierścionkach, a jej obszerny dekolt szczelnie zasłaniał misterny naszyjnik z irium. Obowiązkowo nosiła też na uszach gustowne kolczyki, w tej chwili z pereł. Farbowane złote włosy miała ułożone w kok, wznoszący się wysoko do góry. Sama jej twarz może nie była największej urody, ale pod silnym makijażem wydawała się emanować wręcz boskim pięknem. Spoglądając na niezwykle wyszukany wizerunek siostry, Kegan znowu pomyślał o swej obecnej żonie i o tym, jak skromnie się ubierała. Prawie nie używała biżuterii i stroniła od mocnego makijażu. Skarcił się za to, że kolejny raz pomyślał o żonie nad wyraz ciepło. — Witaj, bracie! — rzuciła tymczasem w powietrze Paliz, gdy zauważyła przybyłego mężczyznę. — Witaj! — odparł chłodno. Kurtuazyjnie pocałował siostrę w policzek i oddalił się na stosowną odległość. — W listach przedstawiłam ci swoją ofertę. Jeżeli więc nie masz nic przeciwko, podpisz stosowne dokumenty i każdy z nas uda się w swoją stronę. Oznajmiła leniwie Paliz, spoglądając na swoje imponującej długości złote paznokcie. Kegena nie zdziwiło ani wyzute z emocji powitanie, ani tym bardziej to, że jego siostra od razu przechodziła do sedna sprawy. Rodzeństwo Deshon, szczególnie od śmierci ich rodziców, nigdy nie było sobie zbyt bliskie, nie wyłączając ich starszej siostry Elei. Więc niecierpliwiła się księżna. Żądasz zbyt wiele, oświadczył sztywno Kegan, który był zdeterminowany, aby negocjować warunki przejęcia książęcego diademu. Dobrze wiesz, że księstwo znajduje się w katastrofalnym stanie i to pod każdym względem. Musisz zadowolić się mniejszą kwotą. Nie zapomniałeś o czymś? O czym? Ja nic nie muszę. Jestem księżną. Ale nie chcesz nią być i nie chcesz być tutaj. Zatem mogę wyznaczyć regenta, nieprawdaż? Kobieta spojrzała lekceważąco na Kegana i dodała. Mogę też zastawiać resztę książęcych ziem, podnieść jeszcze podatki, a nawet sprzedać niektóre ziemie Elei, zresztą komukolwiek. Po zasłyszanych słowach Kegan ze złością popatrzył nie na siostrę, ale parę chroniących ją strażników. Gdyby nie oni, z chęcią własnoręcznie przywołałby Paliz do porządku. Zamiast tego powściągnął emocje i wyraził się w opanowany sposób. Wiedział, że nie posiadał żadnych istotnych kart przetargowych. Dobrze zatem. Otrzymasz wszystko, czego żądasz. Rozsądnie, bracie. Jednak? Nie otrzymasz od razu całej kwoty. Będę cię systematycznie spłacał, co roku. Z odsetkami. 3%. 5. 4. Powiedziałam 5. Uniosła się naraz Paliz i uderzyła piąstką w swoje siedlisko. Otrzymasz 5. Odparł tłumiący w sobie gniew Kegan. Każeł sporządzić odpowiedni dokument. Byle szybko, jestem już spakowana. Więc dokąd ostatecznie wyruszasz? Naprawdę cię to interesuje? Po prostu. Zamieszkam w stolicy księstwa od Toro, Ludolf. Ciekawy wybór. Cały świat oszalał. Nic tylko wojny, epidemie i masakry, oznajmiła pretensjonalnym tonem Paliz. Jedynie w stolicy księstwa od Toro można jeszcze odpocząć od tego zgiełku. W szacownym towarzystwie zamierzam uczęszczać na polowania i do teatru. Tak bardzo brakuje mi prawdziwego, dworskiego życia. Mruknęła tęsknie księżna i wstając z tronu dodała. Udanego panowania, książę, w tym czymś, co kiedyś mieniło się księstwem. Ziewnęła. 4. Bez litości. Mimo bezapelacyjnego triumfu w toczącej się wojnie w kryształowej świątyni, nikt nie świętował. Można było wręcz odnieść wrażenie, że jedyną beneficjentką sukcesu na obu frontach została Elea. Pozostałe zakonniczki zdawały się nie podzielać jej entuzjazmu i trwożnie spoglądały na najwyższą z 9. Kobietę, którą w bieżącej chwili otaczały zaledwie 4 pozostałe w świątyni światła najwyższe kapłanki. Podczas trwających obecnie obrad najwyższej rady, które w zasadzie stały się jedynie miejscem do wygłaszania referatów, wszystkie kobiety poza Eleą zwiesiły głowy. Ona sama, niskim, charczącym głosem, dumnie przemówiła. Łaska świetlistej bogini, a zatem i zwycięstwo jest przy nas, siostry. Rozpoczęła się wielka wojna i nie spoczniemy, dopóki ostatni nasz wróg nie padnie martwy, bądź nie ukorzy się przed nami. Na cesarskich ziemiach rebelia dobiegła końca. Pozostawimy tam garnizon złożony z 6000 zbrojnych zakonniczek, aby zaprowadziły ład na ziemiach proroka, także, aby miały oko na poczynania jego samego.
Nasze wojska muszą tam pozostać również po to, aby być wyraźnym sygnałem dla wolnych miast, że jest to nasze terytorium. Z wolnych miast dochodzą nas bowiem sprzeczne informacje i na ten czas nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak mogą się one zachować. W każdym razie niektóre z nich. Z tego też względu